Witam na drugiej części kursu PowerShell dla początkujących. Jest to część druga. Nazywam się Nexor, Natanie Zieliński. Może zanim przejdę do meritum, to tak już króciutko się przedstawię. Zakładam, że oglądaliście pierwszą część, mam taką nadzieję, ale już tak szybciutko. No jestem w IT od naprawdę bardzo dawna, przeszedłem taką całą ścieżkę, przechodzę cały czas, obecnie jestem już liderem zespołu, natomiast zawsze gdzieś ta edukacja i robienie szkoleń, tudzież prezentacji było razem ze mną, cały czas udzielam się w GUIZ-ie, społeczność użytkowników i administratorów Windows Server, na jakichś konferencjach, stąd też chciałem wam zaprezentować PowerShell, którym ostatnio jest takim moim hobby. Jestem redaktorem naczelnym bloga WFights, gdzie parę osób się udziela właśnie z różnymi ciekawostkami dotyczącymi IT, no ostatnio zdominowane właśnie przez PowerShell od jakiegoś czasu. No i pokrótce wyznawca zasad lenistwo matką wynalazków oraz If It Moves Scripted. Od zawsze tymi skryptami się zajmowałem, wcześniej VBS-em, command line'em, teraz PowerShell'em. Także gdzieś to tam ze mną ciągle jest. Króciutko też o wymaganiach do szkolenia, żebyście wiedzieli, czy w ogóle jest to skierowane do was, czy musicie najpierw nadrobić jakieś zaległości, może to jest w ogóle za słabe szkolenie dla was, więc krótko opis. Jeśli chodzi o umiejętności twarde, no bardzo przydatny będzie język angielski. PowerShell jest oparty na języku angielskim, znacząco ułatwi to naukę. Podstawowa wiedza o PowerShell, to jest podkreślone, bardzo podstawowa. No tutaj ten poprzednie szkolenie do MVA polecam zrobić, jeśli ktoś z PowerShellem do czynienia nie miał, to szkolenie będzie dla niego troszeczkę za trudne. Natomiast będziemy się trzymać rzeczy raczej podstawowych, to jest druga część, kontynuacja, także wystarczy ogólne obeznanie w PowerShellu, żeby kontynuować. No przyda się znajomość Windows Server. Będę pokazywał takie workshopy, takie demonstracje, które właśnie będą dotyczyć zarządzania Active Directory. Na tym między innymi będziemy się opierać. Jeśli ktoś miał konieczność wykonywania zadań hurtowych, to na pewno jest to dla niego skierowane, ponieważ najbardziej w tym PowerShell się tutaj sprawdza, do tego właśnie służy, żeby coś automatyzować. Oczywiście jeśli ktoś jakiś język programowania już zna, również będzie to plusem, ponieważ te pewne mechanizmy będą bardziej zrozumiałe. Jeśli ktoś żadnego języka programowania jeszcze nie miał z nim do czynienia, no PowerShell jest na tyle fajny, że można w nim robić pewne rzeczy bez znajomości, ale wcześniej czy później te podstawowe elementy, takie jak jakieś pętle, tablice, tego rodzaju mechanizmy z języków programowania będą potrzebne. Oczywiście umiejętności miękkie, myślenie takie algorytmiczne, rozbijanie rzeczy na kawałki, chęć nauki, no to są takie już ogólne informacje. Co będzie na tym szkoleniu? Jakie rzeczy tutaj będę mówił? No, pierwszy moduł, taki dłuższy, to jest przypomnienie plus. Plus, przypomnienie, ponieważ no, będzie w jakiś sposób dotyczyło rzeczy, które już były w tym pierwszym szkoleniu, ale oczywiście bez sensu jest mówić o tym samym. Stąd ten plus, ponieważ one są ujęte w takim kontekście bardziej zaawansowanym. O ile pierwsza część szkolenia była na takim poziomie 100, o tyle ta część szkolenia no, jest na poziomie 200+, czyli już będę pokazywał bardziej zaawansowane sztuczki, triki, takie bardziej mechanizmy dotykające głębszych elementów PowerShella. Więc to nie będzie takie zwykłe przypomnienie, po prostu było to, było to, było to, ale również w takim ujęciu, co z tym można więcej zrobić, jak to bardziej wykorzystać, jak to rozszerzyć. Drugi moduł, konwersja wyników, to jest taki moduł, którego zabrakło w tej pierwszej części, uzupełniający troszeczkę obróbkę danych, jaką dostajemy. No i moduł trzeci, czwarty to już jest sama praktyka, więc po prostu będą scenariusze, będę pokazywał, jak sobie działają. No ten czwarty jest taki, może jeszcze jest trochę teorii wsadzonej, ponieważ będzie opowiadał o rzeczach, których nie było w poprzednim szkoleniu, są takie zaawansowane rzeczy. Jego celem jest przede wszystkim to, żeby was zachęcić, pokazać wam potencjalne możliwości. No ogólnie cała ta druga część szkolenia ma podstawowy cel poza nauką podstawowych rzeczy, pokazać potencjał, jaki jest w PowerShellu, jeszcze rzeczy, które których gdzieś tu brakuje, jakieś mechanizmy dodatkowe. No i zakończenie, już krótkie podsumowanie całego szkolenia. Także zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Tym bardziej, że będzie mniej teorii, więcej praktyki, prawie cały czas z konsolą. Także polecam mocną kawę i do roboty. Dla wygody potworzonych jest wiele aliasów, które pozwalają wpisywać szybko, tak jak kto lubi, można sobie tworzyć własne. Linuxowy LS w rzeczywistości jest to polecenie Get Child Item, czyli pobierz wszystkie elementy potomne. Jeśli chcemy sprawdzić alias, to przypomnę, jest polecenie po prostu alias. Nie znalazł z taką, oczywiście, bo nie ma takiego aliasu. Aliasem jest ls. GetChildItem jest poleceniem wynikowym. Pokazuje nam, na co wskazuje. Jeśli sobie sprawdzimy alias dir, również możemy się przekonać, że również wskazuje na GetChildItem. Dzięki temu każdy może korzystać z tego tak, jak się przyzwyczaił, tak jak lubi. Oczywiście pamiętając o tym, że alias obejmuje tylko nazwę polecenia, a już nie parametry, tak? Jeśli spróbujemy wykorzystać stare parametry, oczywiście one nie zadziałają. Jest to wyłącznie skrótowa wersja samego polecenia. Żeby przypomnieć, jak jest prawdziwe, wszystkie takie natywne polecenia PowerShella mają przedrostek, czasownik, myślnik, czego ten czasownik dotyczy, na przykład właśnie, no powiedzmy, get process. Pobierz proces. I co więcej, żeby pokazać Wam, jak bardzo to uporządkowane w PowerShellu, jak bardzo skupiono się na tym, żeby nie tworzyć tych, żeby to było intuicyjne, postanowiono ograniczyć liczbę tych czasowników i mamy polecenie getVerb, czyli pokaż czasowniki. I jak widać, są to zarejestrowane wszystkie te, które można wykorzystać, po to, żeby nie było tak, że raz jest add, potem jest new, potem jest wymyślony czasownik, zwłaszcza przy pisaniu skryptów jest to dość istotne, żeby się tego trzymać. Dzięki temu no, ten język jest naprawdę spójny, a nie tak, że za każdym razem zastanawiamy się, czego użyć. Tak, widać, że jest ich bardzo, bardzo ograniczona liczba. Podzielone są również na grupy, czyli w jakim zakresie są wykorzystywane. No wiadomo, że do pewnych czynności trzeba było rozwinąć jakieś dodatkowe czasowniki, które normalnie nie występują, ale one również, jak widać, są ograniczone do jakiejś poszczególnej kategorii. Kolejną rzeczą najważniejszą z poprzedniej części jest świadomość dwóch takich najważniejszych cech charakterystycznych dla PowerShella, dzięki któremu działa tak, jak działa. To jest to, że wszystko, co zwraca, to jest obiektem. Dzięki temu łatwo się na tym operuje, łatwo się to obrabia. No i oczywiście pipe, potok, przekazanie z jednego potoku do drugiego do przetwarzania. Dzięki temu te obiekty można w łatwy sposób filtrować, co dzisiaj na tym właśnie będę się skupiał, pokazując to bardziej plastycznie. No, w poprzedniej części było tak bardzo ogólnie pokazane, bardziej teoretycznie. Dzisiaj mam nadzieję, po pokazaniu wszystkich rzeczy, które są w tym szkoleniu, będziecie to realnie czuli, potrafili sami wykorzystać. Zobaczmy zatem, jak taki obiekt wygląda. Przekierujemy ls, czyli mamy wynik listingu. Ten listing przekierujemy na polecenie getMember, czyli pobierz członków, no po prostu sprawdź tak naprawdę typ obiektu i widzimy, co jest zwrócone, jakie typy obiektów. To jest jakby znowu w ramach przypomnienia jedno z najważniejszych poleceń, bo pozwala podejrzeć te obiekty i zobaczyć, co możemy z nich wycisnąć. Widać, że tutaj są dwa typy obiektów, directory info oraz file info, czyli po prostu pliki i katalogi, ponieważ czasami są zwracane więcej niż jeden typ obiektu, a getMember pokazuje do wszystkich tych, które zostały zwrócone. Wszystkie te parametry są, property parametry są do naszej dyspozycji. Jeśli się cofnę, to widzimy, że jest wybranych kilka atrybutów takich, które system uznał za standardowe. Reszta jest poukrywanych. Do tego jeszcze za chwilę dojdziemy, pokażę Wam, jak to się dzieje. Natomiast możemy sobie wybrać takie, jakie chcemy, czyli na przykład interesuje nas wyłącznie nazwa. Proszę bardzo, pokażę nam tylko nazwy skryptów. Jeśli interesuje nas jeszcze rozmiar, pokazuje nam te kolumny, które sobie sami wybierzemy. Co więcej, możemy używać wildcardów. Czyli na przykład, jeśli nie jesteśmy pewni dokładnej nazwy atrybutu lub jest ich kilka, to możemy sobie na przykład wpisać wszystko, co zawiera name, wszystko, co zawiera path. W tym momencie widać, że już jest zupełnie inne formatowanie takiego listingu. Już nie jest to w postaci tabeli, dlatego że po prostu tych atrybutów jest zbyt wiele, nie byłby w stanie tego wyświetlić, więc standardowo wyświetlił to po prostu obiekt po obiekcie i jego atrybuty. Widać, że tu jest PS child name, base name, name, directory name, full name, wszystko, co zawiera nazwę. Z path są dwa atrybuty, PS path i PS parent path. Tutaj warto zwrócić uwagę również na fakt, że jeśli się przyjrzymy na ścieżkę i na przykład na PS path oraz na full name, to zobaczycie, że jest to w zasadzie to samo, tak? Bo tutaj mamy całą ścieżkę. Tutaj ta ścieżka również jest w zasadzie taka sama, tylko poprzedzona takim prefiksem Microsoft PowerShell Core File System. I tu znowu w ramach przypomnienia, że w PowerShellu są providerzy, tak zwane PowerShell Providers, które realizują wyświetlanie tego, co ma jakąś postać hierarchiczną. W przypadku dysków, no to jest file system, tak, w którym katalogi mają swoje obiekty potomne, które są plikami lub innymi katalogami i tak dalej. Podobnie zbudowany jest rejestr, tylko szybciutko ku przypomnieniu, o co chodzi. Mogę wejść do HKLM, czyli do klucza, zrobić sobie listing dokładnie tak samo jak na plikach. Znowu mi wyświetlił, oczywiście nie mam uprawnień, bo nie jestem teraz jako administrator, więc pewnych rzeczy nie wyświetlił, ale idea chodzi o to, że polecenia dzięki temu są uniwersalne. Znowu, no, to jest obiekt, to ma budowę hierarchiczną. Dzięki temu można z tego korzystać w zunifikowany sposób, korzystając z dokładnie tych samych poleceń. Teraz jak to się dzieje, tak króciutko, też przy okazji pokażę w ogóle, jak znajdować informacje. Jak to się dzieje, że no tutaj mamy listing w postaci obiektów, a jak sobie wybierzemy, nie wiem, getService, tym razem sobie wykonamy, no wybrał nam jakieś trzy parametry. Skąd PowerShell wie, żeby akurat wybrać te trzy parametry, a nie inne? Czemu wyświetlił to jako tabelę, a nie jako taki listing zwykły? Wszystkie te rzeczy od razu są instalowane razem z PowerShellem. Są pliki XML-owe, które opisują typy obiektów. Takie pliczki mają rozszerzenie PS1 XML. Zaraz pokażę. No i teraz spróbujemy znaleźć te pliczki. Po pierwsze spróbujemy się dowiedzieć, no, gdzie w ogóle PowerShell jest. Załóżmy, że nie pamiętam, gdzie, skąd PowerShell się uruchamia. Więc spróbujemy sobie zrobić na początku get process, wyświetlić sobie wszystkie procesy. Tak, no gdzieś tutaj pewnie na tej liście jest PowerShell, ale nie chce mi się go szukać. Strasznie dużo tego jest. Więc jedyne, co muszę wiedzieć, to muszę wiedzieć, że jest kolumna process name. Sprawdzimy sobie, oczywiście najpierw podejrzymy sobie obiekt get member. Zobaczymy, czy jest faktycznie coś, co się nazywa process name. Jest process name. Jest taka właściwość process name, więc mogę po niej sobie filtrować. Zapiszę ją sobie do pamięci myszką. Sobie weźmy get process. Przypomnę, że jest tutaj where object. I mogę w skrótowej wersji napisać, gdzie process name zgadza się match, czyli bardzo można użyć match, można użyć like. Match troszeczkę ma bardziej rozszerzone funkcjonalności. PowerShell. Pyk. Jest taki proces. Mamy proces PowerShell. Natomiast no, cały czas nie widać ścieżki. Zobaczymy sobie, ale jest tutaj jakiś path. Zobaczymy, czy ten path to jest ten, o który nam chodzi. No i sobie weźmiemy jeszcze nazwę, żebyśmy nie byli pewni, że to process name i path. Tak, proszę bardzo, mamy ścieżkę i wiemy, skąd PowerShell został uruchomiony. Dzięki temu nie muszę tego szukać po dysku, tylko po prostu bezpośrednio odpytałem się o proces. Teraz dalej można kombinować, po prostu odczytując tą ścieżkę, na przykład w ten sposób. Skoro wiem, że to jest ścieżka, tak, to już wiem, że mogę ją użyć. Można byłoby ją potem podzielić i wchodzić, no ale to nam wystarczy już w ramach zabawy. Wejdziemy sobie do katalogu PowerShella. I teraz wyszukajmy wszystkie pliki PS1 XML. Tu już co prawda widać na ekranie, że są podstawowe, że jest kilka takich plików, ale wyświetlmy sobie, sprawdźmy się, ile ich naprawdę jest. Więc co sobie robimy? GetChildItem. Sprawdzimy sobie opcję. Przypominam, że od PowerShella 5.0 standardowo mamy Control Spacja, który nam pomaga wybrać, pokazuje nam od razu wszystkie dostępne parametry i pozwala nam wybrać ten, który nas interesuje. Na pewno byśmy chcieli przeszukać razem z podkatalogami, czyli opcja Recurse minus. Co tu może nam się przydać jeszcze? Chcielibyśmy wybrać tylko pliki o konkretnym rozszerzeniu, więc weźmy sobie filtr. gwiazdka.ps1.xml. No i jak widać, jest tego całkiem sporo, więc sprawdźmy sobie, za dużo troszeczkę. Interesuje nas tylko select name. O, i teraz mamy krótką listę. Przefiltrowaliśmy sobie i widzimy wszystkie dostępne pliki. No, jest tych modułów dużo, do każdego modułu, każdy moduł ma swoje zdefiniowane obiekty, więc osoby piszące te moduły zajęły się tym, żeby każdy taki obiekt był ładnie opisany, że no, jakieś standardowe rzeczy nas interesują, więc praktycznie do każdego modułu taki pliczek jest dopisywany, tak aby output, czyli wyniki, żeby były sformatowane przyjaźnie dla użytkownika. Każdy taki pliczek, jeśli nam nie odpowiada standard, możemy sobie wejść, wyedytować. Może jakiś plik spróbujemy sobie wyedytować. Tylko do tego celu nie wystarczy nam krótka nazwa, tylko pełna ścieżka. Więc weźmiemy sobie gwiazdka name. Dobra, mamy wylistowane wszystkie pliki PS1XML. Spróbujemy sobie jeden z nich wyedytować, żeby zobaczyć jego zawartość. Więc ja sobie już tutaj przykleję bez kombinowania. Tak, wezmę sobie nazwę. Przypominam, to się po prostu myszką robi. Bardzo łatwo, bardzo przydatna funkcja. Prawym guzikiem się po prostu kopiuje. No i tak widać, jest to po prostu pliczek XML-owy, który, jeśli ktoś z XML-em nie miał jeszcze do czynienia, no, wygląda na pierwszy rzut oka mało czytelnie, bo jest bardzo dużo różnego rodzaju nagłówków, ale jak się na tym skupić, to widać, że jest po prostu typ i ten typ ma swój opis, czyli w jaki sposób ma pokazywać, czy ma pokazać kolumny, jakie są tych nazwy kolumn, ich wielkości. To jest taki standardowy opis, także przy jakimś krótkim przegryzieniu się nie jest to takie straszne. O GetMemberze. Troszeczkę już było też o filtrowaniu. Jeszcze nie mówiłem o dość istotnej różnicy, że to jest znowu, żeby odróżniać pewne rzeczy, też poczuć, jak to działa. Jest różnica pomiędzy select object a select string. No i pytanie, co to jest samo select na początku? Czyli zrobimy sobie tak. Po pierwsze, jak robię select? Co się dzieje? Czy to jest select object, czy to jest select string? No więc oczywiście najłatwiej to sprawdzić poleceniem alias i dowiemy się, że standardowo aliasem jest select object, a nie select string, ale jest również polecenie select string. Jaka jest różnica? Ten podstawowy select, no ponieważ cały PowerShell jest obiektowy i na to jest nastawiony, stąd skrócony alias tak działa, no więc jak sobie bierzemy ls select, to podajemy parametry, które chcemy przefiltrować. Jest to taki rodzaj sita. Mamy obiekt, który ma 15 parametrów, będzie cała lista tych obiektów, nas interesuje wyłącznie parametr o konkretnej nazwie. Select string natomiast operuje na czystym tekście, czyli nie rozpoznaje obiektów, stąd no, jest to taka jedna, jak ktoś się przesiada ze standardowego, nie wiem, na przykład CMD, czy z linuxowego basha, jest to taka rzecz najtrudniejsza do przestawienia się, bo efekty będą nie do końca na początku zrozumiałe. Select string i weźmiemy sobie niby pattern, zobaczymy, jaki to nam da efekt. PS1. I co się właśnie wydarzyło? Tak naprawdę select string zagląda do pliku i w tym pliku wyszukuje ciągów znaków określonych jakimś szablonem, czyli pattern. Dlatego mamy podaną nazwę pliku, jaką znalazł i numer linii, w której znalazł oraz tą linię. Równie dobrze mógłbym zrobić bez ls, po prostu w ten sposób. Spaw gwiazdka.ps1. Czyli przeszukaj pliki ps1 w poszukiwaniu stringu ps1, tak? Zagląda do każdego z tego pliku, każdy z nich odczytuje i filtruje do tych linii. Do czego to się przydaje? No, czasami szukamy konkretnego wzorca. Ja tego używam bardzo często do właśnie podobnego zastosowania, jak teraz widzicie, czyli jak piszę skrypt, nagle nie pamiętam dokładnie, jak się coś zapisywało, potrzebuję szybko sobie sprawdzić składnie, na przykład w jaki sposób się operuje regexami. Jak zatem szybko przeszukać wszystkie pliki, które zawierają sformułowanie regex? No właśnie select string minus pattern regex. Nawet bez pafa chyba. Nie, musi być jakiś paf, tak, gwiazdka. Kropka jeden. Nie do wszystkich, nie do wszystkich potrafił wejść. Aha, bo to jest katalog po prostu. Nie potrafił wejść do wszystkich katalogów. Może zawęzimy sobie, żeby nie było błędów. Paf gwiazdka.ps1, czyli zajrzyj tylko do plików. I pokazał mi pliki, w których gdzieś ten regex był używany. Tutaj widać, że jest go mało. Tylko tam parę razy gdzieś występuje. Natomiast jest jedna bardzo potężna właściwość select stringa. Jeśli ktoś pamięta z CMD, to było polecenie find string, które działało bardzo podobnie, natomiast jego możliwości były mocno ograniczone. Ja nie będę nawet pokazywał. Jest jedna bardzo, bardzo przydatna rzecz, czyli kontekst. Ta opcja kontekst pozwala na wyświetlenie, no czasami widzimy jakąś linię, no pojawia się regex, ale nic nam nie mówi, nie wiemy, czy to jest to, o co nam chodzi, może byśmy chcieli znaleźć troszkę coś innego, natomiast wiele by nam powiedziało, gdybyśmy widzieli linie poprzedzające i następujące po tej, w której występuje to sformułowanie. Weźmy sobie na przykład, wyświetlmy dwie linie i teraz widzimy po pierwsze nazwę pliku. Tutaj występuje regex, tak, tu jest strzałeczka, ale widzimy też linie wcześniej, dwie linie wcześniejsze, tu akurat nie ma, bo to jest pierwsza linia, więc to nie są od niego, ale widzimy liczby następne, czyli drugą i trzecią linię. Dzięki temu wiem, czy to jest na pewno to, czy nie to. Jak to się może jeszcze przydać w praktyce? Jest takie polecenie netstat. No, weźmy sobie może coś szybciej, ANB. Niestety niektóre rzeczy wymagają uprawnień administracyjnych. Dobra. Są w PowerShellu również polecenia, które potrafią wyświetlić działające procesy. Natomiast często nie pokazują wykorzystane ścieżki. Ten, jak widać, cały netstat pokazuje, co obecnie jest uruchomione w systemie, do jakich portów i szukamy konkretnie na przykład, co można sobie znaleźć, na przykład, gdzie jest połączony proces VMMS. Albo inaczej, może właśnie, może coś bardziej sensownego. Na przykład, gdzie jest połączenia, gdzie są połączenia na port szyfrowany. Weźmy sobie select string minus pattern 443. Przefiltrował nam wszystkie połączenia na port 443. Natomiast jaki jest problem? No nie wiemy, no widzimy, że jest jakieś połączenie, natomiast nie widzimy procesu, który to inicjuje, a o to nam właśnie chodziło. I tutaj kontekst jest niezastąpiony, ponieważ pokazuje nam również od razu linię wcześniej, linię później. W związku z tym widzimy na przykład, że tu działa OneDrive, tu gdzieś się połączył Explorer. Dzięki temu szybko możemy te informacje sprawdzić. No FindString czegoś takiego niestety nie posiadał, także to jest bardzo, bardzo poważna różnica tutaj. Słówko a propos filtrowania where i filtrem, znowu takie przypomnienie plus. Mamy polecenie where, czyli możemy sobie na przykład wyświetlić pliki where, czyli przypomnę, można where zastąpić tak, aliasy, znak zapytania jest aliasem where object, można skrócić, można również użyć wersji po prostu where, jak kto woli, ale najkrótszą wersją jest po prostu znak zapytania. Więc weźmy sobie ls, wyświetl wszystkie pliki, których rozmiar jest większy od 1000. No i jeszcze, żeby udowodnić, tak, jeszcze sobie to przefiltrujemy dalej, czyli przerzuciliśmy, przefiltrował nam, wybrał nam jakiś rozmiar i jeszcze wybierzmy sobie name i rozmiar, tak, i widzimy, że wszystkie te rozmiary są faktycznie większe, nie ma tutaj żadnego mniejszego niż 1000 bajtów. Natomiast wiele poleceń ma w sobie wbudowane od razu filtry. I te filtry mają swoją specyficzną notację. Ja to będę jeszcze rozwijał troszeczkę dalej. I teraz pytanie. Czym się różni polecenie takie od polecenia ls-filter.ps1, tak? Które w zasadzie efekt na ekranie da ten sam. Jest różnica w tym, w jaki sposób są przetwarzane, że przetwarzane operacje i przy wykonaniu takiej prostej, jak tutaj robimy, w zasadzie różnicy nie zauważymy. Będzie to wyglądało dokładnie w ten sam sposób. Efekt jest na ekranie identyczny, czas na oko ludzkie jest identyczny. Natomiast w tym pierwszym przypadku, gdzie mamy URA, jest najpierw przetworzona pełna lista, gdzie no tu jest parę plików, ale może być ich na przykład setki tysięcy, tak? I te setki tysięcy plików będą wygenerowane, po czym zostaną przerzucone pipem na drugi strumień i zostaną poddane obróbce filtrem WHERE. Ten WHERE będzie każdy z tych plików porównywał wedle zadanego wzorca i pokazywał na ekranie tylko ten, który nas interesuje. Używanie filtrów z kolei działa w taki sposób, że polecenie samo w sobie od razu podczas wykonania filtruje pewne rzeczy i od razu zwraca ograniczoną listę. Efekt jest oczywiście taki, że korzystanie z wbudowanych filtrów praktycznie zawsze daje dużo, dużo lepsze rezultaty wydajnościowe i co przy jakichś tam skryptach, przy jakichś rekursywnych zapytaniach, gdzieś gdzie coś się tworzy w pętli, wykonuje wiele razy, może dać olbrzymie różnice, olbrzymi zysk podczas wykonania skryptu. Na przykład zamiast wykonywać się 5 minut, będzie wykonywał się 10 sekund. Realnie naprawdę są czasami aż takie różnice. Dlatego trzeba zawsze najpierw sprawdzić, czy polecenie jakiś swój wewnętrzny filtr posiada i jeśli to tylko jest możliwe, z tego filtra korzystać. Także przypomnieliśmy te części, teraz przejdziemy do dalszej części tego przypomnienia. W tej drugiej części już będę pokazywał takie bardziej praktyczne elementy, raczej administracyjne, no PowerShell głównie administracja, jeśli administracja, to głównie administracja AD. W związku z tym pokażę parę takich już przykładów wykorzystujących moduł Active Directory i polecenia komendlety Active Directory. Krótki widok, jak wygląda środowisko, żebyście wiedzieli, o co chodzi, jak to działa. Mój laptop nie jest w domenie. To się wiąże z konsekwencją tego, że będę za każdym razem musiał podawać nazwę serwera oraz credentialsy, czyli użytkownika i hasło. Pokażę Wam również, jak to sobie przyspieszyć. Jestem połączony VPN-em do środowiska takiego małego laba w Azure, gdzie jest kontroler domeny i 3 serwery. Te serwery są w różnych wersjach systemowych. To też będzie potrzebne. Później będę pokazywał Wam parę rzeczy związane właśnie z różnicami. Teraz taki trochę bardziej zaawansowane. Mówiliśmy już o filtrowaniu. Teraz troszeczkę o foreachu i forze, czyli dwóch poleceniach. Troszeczkę jak select i select string. Tak samo foreach, object i for są dwoma różnymi rzeczami działającymi w zupełnie różny sposób. For to jest taki klasyczny, jak ktoś programował w jakimkolwiek języku, zwłaszcza taki klasyczny przykład C, od i równego 0 do i, póki i mniejsze od 10, inkrementuj i zwiększając jego wartość, czyli i plus plus, wyświetl nam i. No i mamy liczby, tak jak było powiedziane, od i 0 i mniejsze 10, czyli w momencie, jeśli pętla, to jest taka podstawowa pętla z programowania i zwiększało swoją wartość, stąd mamy liczby od 0 do 9. Można w ten sposób zrobić, natomiast jest to taki archaizm, którego w PowerShellu się praktycznie nie używa. Ja nie wiem, czy nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek fora musiał użyć w praktyce, z podstawowego powodu. Po pierwsze, PowerShell wszystko jest obiektem, więc raczej nie inkrementujemy jakichś liczb, tylko przeskakujemy po obiektach. Dlatego jak mamy jakąś listę, na przykład get process, gdzie mamy listę procesów, to mamy for each, pełny zapis for each object, i dla tego obiektu możemy coś wykonać. Na przykład tu musimy w nawiasach klamrowych zapisać jakby skrypt, który będzie wykonywany dla każdego obiektu, który wpadnie do pipeline'a. Tak, czyli mamy listę obiektów, przerzucane są i dla każdego takiego obiektu, no na razie coś prostego, wyświetlmy jego nazwę. No, jest to oczywiście bezsensowne, dużo lepiej jest to zrobić selectem, natomiast to jest po prostu przykład pokazujący działanie for each, czyli dla każdego obiektu coś wykonuje. Natomiast no, czasami potrzebujemy tych cyferek. No i znowu taki zapis jest archaizmem. Po pierwsze można było, pierwszy skrót, jaki można zrobić. Niepotrzebne nam jest echo, bo standardowo PowerShell, jeśli nie wie coś z czym zrobić, to wyświetla to na ekran. Po drugie, można to zrobić po prostu tak. Puch. 1 do 9. Co PowerShell robi? Wyświetla nam liczby od 1 do 9. I nie musimy robić żadnych dziwnych zapisów, żadnych inkrementacji, żadnych zmiennych. I tak nam jest to niepotrzebne. Jak to szybko wykorzystać? Załóżmy, że chcę sprawdzić, czy moje środowisko laboratoryjne działa. Przypomnę, tylko sobie zerknę. Tak? To są adresy 172.21.04. Tutaj nie mam adresów. Chciałbym sobie przypomnieć i zobaczyć, które serwery działają. A więc wezmę sobie liczby od 4 do 10. I teraz test. Można użyć oczywiście ping, natomiast nie polecam. Teraz powiem jeszcze dlaczego. Test connection. Wybierzemy sobie 172.21.0. Tu przypomnienie zmiennej this. Za chwilę jeszcze do niej wrócę. Minus count 1, czyli żeby tylko jednego pinga nam robił. I wyświetlimy sobie. Coś tu jest nie tak. A, no tak, zapomniałem oczywiście dodać for each'a. Skróconą wersję. Zamiast pisać for each, zrobię sobie procent. Pierwszy zadziałał. Jakoś strasznie długo to działa. Duże pingi. Drugi działa. A tutaj widać, że już siódemki nie ma. No i to by się nie zgadzało. W takim razie, bo jeszcze powinien być jeden serwer. Tu mamy kontroler domeny, mamy dwa serwery. Siódemkę będę musiał za chwilę zweryfikować przed następnym labem, na razie nam nie będzie potrzebna. W każdym razie widać, że trzy hosty nam odpowiedziały, reszta już 7, 8, 9, 10 już nie odpowiedziały. Teraz powróćmy na chwilkę, czemu nie zrobiłem polecenia ping. Mógłbym, oczywiście jak najbardziej też zadziała. 21.0 w ten sposób, minus N1, tak, to jest tak samo. Natomiast jaka jest różnica? Jeśli bym chciał napisać skrypt, który będzie obsługiwał na przykład te rzeczy, które się teraz timeoutują, to musiałbym obsłużyć to w taki stary command line'owy sposób, czyli obsłużyć zmienną error. Natomiast w momencie, kiedy korzystamy z natywnych PowerShellowych połączeń, to mogę korzystać z PowerShellowych metod, takich jak try catch, z PowerShellowej zmiennej przechowującej błędy, co jest dużo wygodniejsze, zwłaszcza przy pisaniu jakichś dłuższych skryptów. Dlatego zachęcam zawsze do weryfikacji tego, czy nie ma już zastępstwa dla polecenia starego command line'owego. Zazwyczaj są, od wersji Windowsa 8 praktycznie całość już jest dostępna PowerShellowa. Bardzo długo nie było na przykład ipconfiga, tak? Od wersji Windowsa 8 również są jest cały moduł sieciowy, zaczynający się net i wszystkie rzeczy, które były w ogóle dostępne, typu NetSH, typu ipconfig, typu takie rzeczy są, mają już swoje odpowiedniki. Dlatego zachęcam, na początku może się to wydawać mniej wygodne, natomiast takie rzeczy po prostu będą procentować. No dobra, spróbujemy założyć jakiegoś użytkownika. Na początku pokażę całą składnię. Ja sobie założymy najpierw new add user, damy mu jakąś nazwę, test user, jakiś pierwszy. No i W zasadzie by to wystarczyło, gdybym nie był w domenie. Znaczy, gdyby mój komputer był w domenie, bo by się automatycznie połączył, wykryłby domenę. Natomiast, ponieważ mój komputer w domenie nie jest, muszę podać nazwę. Tutaj IP. I muszę się uwierzytelnić, ponieważ muszę powiedzieć, jako kto działam, czyli credential. Jest polecenie get credential, które o to użytkownika i hasło mnie poprosi, dzięki czemu nawet nie muszę wyłączać nagrywania, ponieważ będzie zaszyfrowane. Chwilę się łączy. Nie wiem, jaki jest efekt, no więc może najlepiej na początek się zawsze weryfikuje z interfejsu. Mimo wszystko to jest najbardziej przyjemny sposób weryfikacji, czy wszystko jest OK. Zalogujemy się do naszego kontrolera domeny. Świeże. Pojawił się jakiś użytkownik. Ponieważ nie podałem mu hasła, nie dałem mu żadnych parametrów, więc jest to nic poza takim pustym obiektem, w którym nic nie ma. Tak? Jest wyłączony użytkownik, który nie ma hasła, nigdy nie zostanie automatycznie włączony. Taki podstawowy test. Wykorzystajmy teraz sobie pętlę, którą znamy. Załóżmy, że przygotowujemy laboratorium i chcemy na szybko założyć 100 użytkowników. No, 100 będzie troszeczkę ciężko, bo będą tak się na początku brzydko nazywać, ale załóżmy od 1 do 100. For each object, ponieważ cyfra w PowerShellu również jest obiektem, więc nie robimy, możemy oczywiście zrobić pętlę taką klasyczną od i równe 0 i mniejsze niż 100 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale wykorzystajmy cechy PowerShella, czyli 1 do 100. Dla każdego takiego obiektu, który jest tutaj liczbą całkowitą, stwórzmy sobie new add a user. I jeszcze, żeby nie musieć wpisywać tego, to ja sobie jeszcze przyspieszę. Zrobimy sobie, że mój kontroler domeny to jest 172.21.04. I żeby nie musieć ciągle tych credentiali wpisywać, bo to byłoby strasznie niewygodne, zwłaszcza jak miał to zrobić 100 razy, to sobie te credentiale od razu zapiszę. Get credential. Teraz sobie nawet te kredy mogę wyświetlić. Tak, tutaj sprytnie od razu zobaczycie, że one się nie pojawiają na ekranie, są przechowywane jako secure string, czyli taki zaszyfrowany ciąg. Widać tylko nazwę użytkownika. No więc teraz sobie mogę wrócić, tak, do tego, co zacząłem wpisywać. New add a user, minus server, teraz sobie wykorzystam swoją zmienną DC, minus credential wykorzystam sobie, żeby zawsze korzystał z tych, które wpisałem. I nazwę użytkownika damy sobie po prostu user this. This, czyli to, co w danym momencie wchodzi z PyPatcha, tak? To, co jest obecnie obrabiane, no to jest pętla, więc najpierw się w tej pętli znajduje jedynka, potem dwójka, potem trójka i tak dalej. To oznacza, można to też zapisać jako this, oznacza obecnie przetwarzaną zmienną. Na chwileczkę to potrwa, tych 100 użytkowników, ale to nie powinno dużo. Przełączymy się, być świeże. Tak, widać, że się tutaj tworzą. No, chwilkę to trwa. Tak jak mówię, tutaj najwięcej czasu zżera uwierzytelnienie. Gdyby to było robione w domenie bezpośrednio, to już prawdopodobnie całość by się skończyła, wykonała. Tak? Użytkownicy się pojawiają. Dobra, nie będziemy kończyć. Wiadomo, o co chodzi. W ten sposób, w super szybki sposób, możemy przygotować sobie środowisko, oczywiście. To jest bardzo, trzeba do takiego użytkownika dokonfigurować, nikt się na niego nie zaloguje, ale do polecenia new add a user jeszcze wrócimy w ostatnim, no, pod koniec, w kolejnych modułach. Będziemy to rozszerzać i pokazywać. Active Directory. Uwaga na właściwości obiektu. O co tutaj chodzi? To jest konkretnie informacja dotycząca modułu PowerShella. Get module. To są obecnie załadowane moduły. Wszystkie polecenia są z modułu Active Directory, get add the user, get add the computer, możemy sobie wyświetlić, get com, jakie są dostępne commandlety. Jak widać, to też jest taka notacja standardowa, że jeśli jest jakiś moduł, to standardowo dodawany jest jakiś przedrostek. W przypadku Active Directory jest dodawany przedrostek AD, pokazywałem tam komendlety sieciowe, mają dodany przedrostek net. Dzięki temu również jest dodatkowy porządek, nie dość, że mamy określoną ilość czasowników, do tego jest jakiś prefiks, który mówi, z którego modułu coś jest. No, dzięki temu no często takie samo polecenie, no możemy coś dodać użytkownika w AD i możemy dodać użytkownika, no załóżmy w SQL-u, no akurat tam się troszeczkę inaczej to nazywa, ale dzięki temu będziemy wiedzieć, co wykonujemy, łatwo będzie znaleźć. Spróbujmy sobie zrobić get AD computer. No, pobierzmy sobie, zobaczmy sobie, jakie są komputery w domenie. Na początku, no muszę podać minus serwer, tak, żeby mi znalazł. Filtr, nie mam, muszę powiedzieć, o jaki komputer mi chodzi, pokaż mi wszystkie komputery. Tak, pokazał mi parę komputerów. No i jest ich cztery, jest jakiś AD, trzy serwery. Natomiast mnie interesuje, chciałbym sprawdzić, jakie systemy operacyjne mają te komputery. Zobaczmy zatem sobie getMemberem. No i przeglądam sobie parametry. Tak, no i co tu mamy? Mamy nazwę, czy jest włączony obiekt, no w zasadzie niewiele poza tym. Nie ma systemu operacyjnego. Natomiast taka informacja w domenie, tak, to ta informacja jest. A więc skoro jest, to znaczy, że można ją odczytać. Powód jest taki, że podczas korzystania z modułów Active Directory standardowo jest taki, żeby zwiększyć wydajność, znowu, one nie pobierają wszystkiego, co jest dostępne, tylko mają pewne standardowe rzeczy zdefiniowane, które zwracają użytkownikowi. Możemy zmusić do tego, aby pokazał wszystkie, więc properties, pokaż wszystkie, gwiazdka, wszystkie dostępne właściwości i teraz weźmiemy getMember. No i teraz widać, że taki obiekt komputera ma całkiem sporo tych możliwości i między innymi będzie tu gdzieś operating system, co więcej nawet jest hotfix service pack version. W związku z tym wyświetlmy sobie teraz tak, selectem, weźmiemy sobie nazwę takiego komputera i żeby się nie pomylić, żeby nie zrobić literówki, ja sobie będę kopiował operating system, weźmiemy sobie gwiazdka, interesują nas wszystkie i widzimy od razu są w różnych wersjach, tak, to jest w wersji 6.3 2012, serwer trzeci to jest Technological Preview 3, mamy jakieś 12 i mamy jakąś 2008, na której będę wam za jakiś czas pokazywał różne różnice w wersjach, tak, PowerShell 2008.2 znacząco się różnił, z czego trzeba sobie zdawać sprawę. To jest taka uwaga co do samego konkretnego Active Directory. Jeszcze a propos where object, zapis pełny i skrócony. O cóż tu chodzi? Chcielibyśmy teraz wyświetlić systemy, których wersja jest 2008, tak? Wszystkie, czyli wszystkie powiedzmy, które chcemy upgrade'ować. Jak to zrobić? No więc potrzebujemy where object i możemy to po prostu krótko zapisać. Operating system minus match, najłatwiej, bo to jest najszybszy, pyk. No może wszystkie propertiesy nam nie są potrzebne. Teraz mamy z kolei za duży śmietnik, ale potrzebujemy properties operating system. No właśnie, jeszcze sobie przefiltrujemy select, nie potrzebujemy aż tylu, select name i żeby się upewnić, że odpowiednio jest, wybraliśmy. Proszę bardzo, wybrał nam serwer drugi. Operating system minus serwer 2008R2 kwalifikuje się do upgrade'u. I teraz to jest zapis skrócony. To trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że taka rzecz pojawiła się właśnie w nowym PowerShellu, między innymi. Pełny zapis prawidłowy, taki, to jest takie ułatwienie, pełny zapis wymagałby podania znowu where jest jakąś funkcją. Funkcja wymaga podania jakby skryptu do przetworzenia. W związku z tym pełny zapis wyglądałby w ten sposób, czyli mam nawiasy określające wykonaj skrypt dla każdego obiektu. Skoro wykonuję go dla każdego obiektu, znaczy muszę podać this, czyli dla obecnie przetwarzanego sprawdź operating system, czy jest równe 2008. Tak, efekt jest OK. Jaka jest przewaga tego klasycznego zapisu, który był dostępny w starych wersjach? nad tym nowym skróconym zapisem. W tym nowym skróconym zapisem, na zapisie, możemy zrobić tylko bardzo proste porównania. Na zasadzie jeden parametr, jedna opcja. Gdybyśmy chcieli zrobić bardziej złożone, na przykład podaj systemy, które mają, może wyświetlę sobie, żeby to miało jakiś sens. Pokażę sobie historię, żeby nie powtarzać. Tu było gdzieś R113, wykonajmy polecenie, które było 113. Jak od razu widzicie, w jaki sposób szybko można wykorzystywać stare polecenia. Na przykład wersje, akurat mają te same wersje service packów. No, najłatwiej będzie nazwa, tak? To jest kontroler domeny. Tu mamy 2012, który jest kontrolerem domeny, tu mamy 2012, który nim nie jest, w związku z tym spróbuję sobie wyświetlić wszystkie serwery, które są 2012 i mają w nazwie serwer, czyli wiemy, że to jest zwykły serwer. I tutaj już takim prostym zapytaniem, tu jeszcze sobie URA zoptymalizuję, tak? Zastąpię go sobie procentem, żeby był krótszy zapis. Match 2012 ma mi pokazać. I nazwa match server. Coś tu źle wpisałem. Nazwa, nie wiem do czego dowiązać. Nazwa oczywiście obiektu obecnie przetwarzanego. Bo zrobiłem, już widzę błąd. Tak, wszystko się zgadza, tylko zrobiłem for each zamiast where'a. Cofniemy się. Na tym te laboratoria mają polegać, czyli ja mam robić błędy po to, żeby wam pokazać, jak sobie radzić z ich rozwiązywaniem, tak? W ten sposób widać od razu ten serwer. Teraz sobie mogę wrócić do selecta. Operating system. No, teraz jest tak jak trzeba, tak? Zamiast URA użyłem for each. Wybrał ten, co trzeba. I tutaj widać jest złożone zapytanie. I takiego złożonego zapytania, czyli już o dwa parametry, nie da się wykonać w takim prostym zapisie. Co wam za chwilę zademonstruję. No może to skasuję, żeby było łatwiej. Skasuję nawiasy. Przypominam, że w tym prostym zapisie niepotrzebne jest używanie this. On sam się domyśla, że chodzi o this. Tak? Powinno to wyglądać teoretycznie w ten sposób. Ale nie zadziała. Ogólnie po prostu komunikaty będą się troszeczkę tam różnić, ale chodzi po prostu o to, że przy takim zapisie on nie jest w stanie się domyśleć, o co nam chodzi. Mogą to być tylko takie proste zapytania o pojedyncze atrybuty. Tak, mogę na przykład tylko nazwę, na przykład name-match server, coś takiego jak najbardziej już zadziała. I to był koniec modułu pierwszego. Za chwilę zaczniemy kolejny, drugi moduł, na który serdecznie zapraszam.